Przy naszym telefonie jest senator Anna Górska. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, pani senator.
Dobry wieczór.
Przysłuchuje się pani już od jakiegoś czasu tutaj naszej rozmowie na temat tego, jak powinna wyglądać ta druga tura.
Nie za długiego czasu, niestety, bo dopiero wyszłam ze studia poza tu.
Pani senator, pomówmy o wyniku Magdaleny Biejat. 4,1% głosów tak. Według sondaży. I co
no, powiem tak, z jednej strony bardzo się cieszę z tego wyniku, bo to jest historyczny, najlepszy wynik kobiety, kandydatki na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w historii III Rzeczypospolitej, więc daje to powód do satysfakcji. Przełamaliśmy trochę taką też lewicową klątwę 2% w tych wyborach prezydenckich, która miała miejsce w poprzednim i jeszcze wcześniejszych wyborach, ale czuję niedosyt. Nie będę tego ukrywała, ponieważ zrobiliśmy naprawdę fantastyczną kampanię i liczyliśmy na trochę lepszy wynik, no ale wyborcy zdecydowali, nie będziemy zakłamywać rzeczywistości, ale traktujemy ten wynik jako też ogromne zobowiązanie do tego, żeby nie składać broni. Mamy fantastyczną liderkę, która udowodniła w tej kampanii wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że potrafi ciężko pracować, że twardo stoi po stronie swoich wartości, że nie boi się nikogo, żadnego polityka, nie boi się banków, deweloperów, biskupów, nie boi się zadawać trudnych pytań, nie boi się wprowadzać czasami, co niektórym mogłoby się wydawać, kontrowersyjnych tematów do swojej kampanii i do dyskursu publicznego. Po prostu jest osobą zarówno ideową, jak i pracowitą. I za taką liderką naprawdę warto iść i będziemy dalej robili wszystko, żeby również dzięki Magdalenie Biejat, dzięki temu, jak zaistniała w świadomości, w umysłach ludzi, również młodych ludzi, nawet takich, którzy jeszcze dzisiaj nie mają praw wyborczych, a na przykład pokochali Magdalenę Biejat w mediach społecznościowych, żeby ich przekonać, że warto trwać przy nas, warto trwać przy Magdzie, warto w kolejnych wyborach, które będą przed nami, zaufać lewicy, zaufać Magdalenie Biejat i że będziemy pracowali na dobry wynik w kolejnym rozdaniu.
Pani senator, mamy w studiu politologa doktora Jarosława Ocha, który również
bardzo
ma do pani
serdecznie
pytania.
Pozdrawiam, panie doktorze.
Dobry wieczór pani senator, dziękuję za pozdrowienia i wysyłam je w pani kierunku również. Pani senator, ja chciałem spytać o to, o czym pani powiedziała w ostatnim właściwie zdaniu. Pani Magdalena Biejat włożyła bardzo wiele wysiłków w to, aby pozyskać elektorat ludzi młodych. Ostatni akord kampanii, który widziałem w mediach, to Silent Disco, czyli fantastyczny taniec i fenomenalne ruchy pani Magdaleny Biejat, a jednak chyba coś zawiodło, bo mam przed sobą dane prezentujące to, jak głosowali wyborcy wieku 18-29. No i pani Magdalena Biejat na równi zresztą z Grzegorzem Braunem przekonała zaledwie 5,1% tego elektoratu. Co zawiodło? Gdzie upatrywałaby pani przesłanki, które doprowadziły do, no jednak chyba mniejszego poparcia, niż państwo liczyliście w tej grupie wiekowej?
Myślę, że przede wszystkim zawiodło to, że my za późno jako lewica, ale też jako kandydatka Magdalena Biejat, zaczęliśmy odrabiać lekcje z internetu, czyli z tego miejsca, gdzie ci młodzi wyborcy są, miejsca, z którego czerpią informacje o polityce, o świecie, o Polsce, o tym, na kogo też warto głosować. Zaczęliśmy tak naprawdę poważnie traktować takie platformy social mediowe, jak chociażby TikTok, gdzie dzisiaj naprawdę zdecydowana większość, 8 milionów użytkowników w Polsce, a w zdecydowanej większości to są właśnie osoby młode. Dopiero zaczęliśmy go poważnie używać w tej kampanii i to nie wystarczyło. Gdyby ta kampania pewnie trwała dłużej, to może też ten wynik byłby lepszy.
Pani senator,
tak,
a nie upatruje pani powodów?
Tyle, ale jeszcze nie dokończyłam, panie doktorze. To i tak wystarczyło na tyle, żeby w pewnych grupach mieć większą rozpoznawalność, większe zasięgi na tych platformach niż Salsował Mimentem, który od lat jest trochę takim liderem, jeśli chodzi o polityków, w docieraniu właśnie do wyborców za pomocą tych platform.
Pani senator, a nie uważa pani, że konsekwencje niedowiezienia zobowiązań z 15 października 2023 roku kłaniają się właśnie w kontekście tego wyniku wśród ludzi młodych? Ludzie
Myślę,
uwierzyli, zawierzyli.
Mhm.
A a niewiele
tak,
się
o tym
udało.
Ja mówiłam już dzisiaj, że one się wchłaniają, jeśli popatrzymy na wyniki w ogóle wszystkich kandydatów tworzących skład obecnej koalicji rządzącej. I to nie jest coś, czego ja będę udawała, że to nie jest nieprawda. Tak, uważam, że nie zrealizowaliśmy wszystkiego, trudno, żeby zrealizować też cały program rozłożony na 4 lata,
to
kiedy
oczywiste.
Mamy półtora roku kadencji, ale widać wyraźnie, że są takie sprawy, na których młodym ludziom szczególnie zależy, i tu mówię głównie o kwestiach dotyczących praw kobiet, dotyczących praw osób LGBT+, które no niestety...
Czyli szeroko rozumiana aksjologia, ludzie uwierzyli młodzi.
Tak, i ja o tym też mówiłam już dzisiaj i komentując te wyniki, że moim zdaniem dotarcie do tych osób, które zagłosowały na innych kandydatów pod tym, biorąc pod uwagę właśnie te kwestie, ale też do tych osób, które z powodu niedowiezienia tych rzeczy nie poszło na te wybory, bo zwróćmy uwagę, że frekwencja w porównaniu z wyborami parlamentarnymi w 2023 roku jest 15% niższa, to jest klucz moim zdaniem do tego, żeby kandydat demokratyczny mógł myśleć o wygranej drugiej turze. Czyli z jednej strony przekonanie do siebie tych wyborców, którzy głosując teraz w pierwszej turze na kandydatki lewicy powiedzieli, to są dla nas ważne rzeczy, a z drugiej strony przekonać tych, którzy no, przestali wierzyć i nie poszli na wybory tym razem.
Pani senator, to już ostatnie pytanie. A nie ma w pani odrobinę takiej politycznej zazdrości skierowanej w kierunku Adriana Zandberga?
Nie,
w grupie ludzi młodych pozyskał blisko 20% poparcia.
Tak, ale my wiemy, panie rektorze, ja byłam w partii Razem, wiem,
dlatego o to pytam.
Partii Razem. I oczywiście, no tak, ja przede wszystkim bardzo gratuluję Adrianowi Zandbergowi tego wyniku, bo no tak, to jest czas, kiedy on w końcu stanął do tego wyścigu, wziął to za barki i uważam, że podołał. Gratulacje, Adrian. Natomiast my wiemy, jakie są grupy i tak partia Razem zawsze miała tę większą skuteczność w docieraniu właśnie do grup młodych odbiorców. Ja w ogóle patrzę na całe te wyniki lewicowych kandydatów z dużym optymizmem tak naprawdę, bo z jednej strony poprawiliśmy jako wszyscy kandydatki i kandydaci lewicy wynik w stosunku do wyborów w 2023 roku. Chyba jako jedyna z tej, bo na pewno tego nie zrobiła trzecia droga, wynik Szymona Hołowni jest słabszy niż wynik trzeciej drogi w 2023 roku i to zdecydowanie.
4,8%.
My tutaj możemy mówić w podsumowaniu naszych elektoratów o rzeczywiście wzroście i myślę, że dla wszystkich, zarówno dla nas, czyli dla Magdaleny Biejat, dla Lewicy, jak i dla Adriana Zandberga i dla partii Razem, to jest dopiero początek. My teraz idziemy tak naprawdę po to, żeby stawiać naszych wyborców lewicy w centrum dyskursu publicznego, żeby walczyć ze skrajną prawicą, która moim zdaniem no, nadal za duże ma poparcie. Znaczy musimy przekonywać ludzi, że droga za skrajną prawicą to jest droga donikąd, to jest droga, która stoi w poprzek ich interesów, w poprzek interesowi Polski.
Pani senator, bardzo uprzejmie dziękuję za tradycyjnie wyczerpującą odpowiedź. Dobrej nocy życzę i spokojnej.
Dobrej nocy.
Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Senator Anna Górska, dziękujemy bardzo. Dobrej nocy. To posłuchajmy jeszcze w takim razie.
Wieczór wyborczy w Radiu Gdańsk.
Co powiedziała Magdalena Biejat? Już teraz, bardzo proszę.
To jedno już widać tutaj, że to jest najlepszy wynik lewicy od lat w wyborach prezydenckich i najlepszy i zdecydowanie najlepszy wynik kobiety startującej na urząd prezydenta w historii Rzeczpospolitej.
Magdalena Biejat, 23:48 na zegarze. Walka przed drugą turą rozpocznie się już od jutra. Donald Tusk na Twitterze napisał, właśnie zaczyna się gra o wszystko. Co miał na myśli?
No to jest rzeczywiście bardzo szczególny moment i dla samego Donalda Tuska, i dla formacji, na czele której stoi, i dla całego tego obozu, który bywa nazywany demokratycznym. Myślę, że jest gdzieś z tyłu głowy obawa, czy nie powtórzy się scenariusz z 2015 roku. No i trzeba będzie rzeczywiście dokonać analizy tego wszystkiego, co doprowadziło do tak niewielkiej różnicy. Trzeba się będzie zastanowić nad tym, jak ta kampania ma wyglądać. No i trzeba będzie zakasać rękawy i ruszyć tam, gdzie są jeszcze wyborcy nieprzekonani albo niezdecydowani do udziału w wyborach, bo wydaje się, że ci, którzy zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, w naturalny sposób poprą go również w kolejnej turze. No i Rafał Trzaskowski musi zrobić to, co symetrycznie po drugiej stronie robi Karol Nawrocki, również zaapelować do tych kandydatów, których w drugiej turze nie będzie, o to, aby no, wskazali, na kogo w tej drugiej turze elektorat powinien zagłosować.
Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej ojczyzny, dlatego ani kroku wstecz, tak jest wpis na portalu X.
Tak, to jest racja. To są bardzo ważne niecałe dwa tygodnie, bo przypominam o ciszy wyborczej, sobotnio-niedzielnej, czyli 31 maja i pierwszy dzień czerwca.
Krótka przerwa, wrócimy na podsumowanie za chwilę.